Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok, Olga Gordiejew, Paweł Antosiewicz. Jesienne grafitowe chmury zawisły nad Białymstokiem. Szaro, chociaż słońce obudziło się już ponad 2 godziny temu, ale nie spieszy mu się, by wyglądać i rozpogodzić niebo i nas. Dlatego kiedy dłużej budzi się dzień, szybciej nastaje wieczór, przypominamy sobie o odblaskach. 1 października to ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Nie tylko policjanci, też strażnicy miejscy spotykają się z najmłodszymi, by przypominać, jak ważne jest to, by być widocznym na drodze, a że zgodnie z zasadą, wiadomo, powiedz mi zapomnę, pozwól mi zrobić, zrozumiem, no to proponują też spacery ulicami osiedli i wtedy sami uczniowie rozdają odblaski przechodniom i tłumaczą, dlaczego warto je nosić.
Zanim wyruszymy, założymy kamizelki odblaskowe, żebyśmy byli widoczni. Gotowi?
Tak.
Dzieci chciałyby panu coś powiedzieć.
To jest odblask, żebyś w nocy nie został przejechany.
Bardzo dziękuję. Podczas jazdy rowerem czy na rolkach, jak ja jeżdżę, to jest bardzo potrzebne dla dorosłych i dla dzieci.
Odblaski są nam potrzebne, żeby być bezpiecznym na ulicy.
Żeby dobrze widzieć nas.
Mam odblaski przy plecaku.
Gdy jest wieczór, na przykład noszę odblaski, żeby przejść przez ulicę.
Ja mam odblaski na plecaku i na kurtce.
Żeby samochody widziały i nie potrąciły nas.
Jak jest akurat ciemno jeszcze po południu, no to wtedy lepiej mieć odblaski.
Bardzo liczną grupę ofiar stanowią niestety pieśni. W trakcie zderzenia z pojazdem kierowca, pasażer może liczyć na poduszkę powietrzną, na pasy bezpieczeństwa. Pieszego nie chroni nic tak naprawdę. Odblask zapewnia widoczność z odległości nawet 150 metrów. Bez niego kierowca dostrzega pieszego z około 20 metrów i tak naprawdę ma wtedy bardzo małe szanse na jakikolwiek manewr.
Chodź ze mną w parze.
Elementy odblaskowe są doskonałą formą zapewnienia sobie widoczności na drodze. No niestety nadal są niedoceniane, ale często to właśnie te opaski odblaskowe, kamizelki, drobne elementy odblaskowe, breloczki mogą uratować życie pieszemu, który jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Założenie elementów odblaskowych zwiększa odległość, z której jesteśmy widoczni z 30 metrów, nawet do 150-200 metrów. Dzięki temu znacząco wydłuża się czas na reakcję kierowcy i zwiększa to bezpieczeństwo pieszego.
Odblaski mogą nam uratować życie?
Na pewno. Małe elementy odblaskowe podnoszą bezpieczeństwo na drogach, dlatego zachęcamy do noszenia odblasków. Dla poprawy bezpieczeństwa dużo się o tym mówi w szkołach, w mediach. Są torby odblaskowe, odblaski mamy przy ubraniach i ten odblask może nam pomóc, chroniąc nas.
My też podczas zajęć Bezpieczna droga do szkoły bardzo często mówimy o tych odblaskach, chociaż dzieci dużo też już wiedzą, ale myślę, że nie zaszkodzi powtarzać jak najwięcej. Być może właśnie dzieci zarażą dorosłych.
Ktoś, osoba, która porusza się w późnych godzinach, wieczornych, popołudniowych, po zmroku, ktoś, kto ubierze się na czarno, w ciemne kolory, to niestety taka osoba nie jest widoczna, nie widać jej. A jeżeli ktoś ma założoną opaskę odblaskową, kamizelkę.
Nawet taki malutki odblask przy torebce damskiej, to naprawdę
kierowca ma większe szanse
wykonać jakiś manewr.
Tak, dokładnie. A jeżeli ktoś nie założy tego elementu odblaskowego, no to niestety, nie ukrywajmy, może dojść
do wypadku.
Przyda się odblask?
No przyda się.
W nocy, żebyście auto nie przejechało.
Przyda się na pewno. Tak, dla poprawy bezpieczeństwa przyda się odblask.
Zwłaszcza wieczorami warto założyć.
Odblaski.
Odblask? Ale ja wieczorem nigdzie nie wychodzę. I ile to?
Za darmo.
Tak, dzisiaj za darmo.
Dla poprawy
bezpieczeństwa.
Dziękuję bardzo.
Taki odblask świeci się już z daleka, prawda?
Uratować komuś
życie.
Mam takiego wnuczkę jeszcze jak wy.
O potrzebie odblasków mówiły Marta Rybnik, Agnieszka Kozioł. Mam nadzieję, że po zmroku nikt już nie wyjdzie z domu bez widocznego odblasku, a na drogach nasze wewnętrzne światło nie zawsze wystarczy. Mówimy światło, myślimy słońce, patrzymy w chmury, ale gdyby ich tam nie było, no to właśnie tam w górze odsłoniłoby się przed nami mnóstwo jasnych punktów, nie tylko takich, bo są też miejsca, które światła nie odbijają i nie wysyłają. Kosmos to taka przestrzeń, która fascynuje i uruchamia wyobraźnię już kilku latków, a jest takie pojęcie, które oprócz tego, że zaciekawia, no to jeszcze wywołuje dreszcze. Zawodowo zajmuje się nimi profesor Uniwersytetu w Białymstoku Marek Nikołajuk, a chodzi o czarne dziury.
Dlatego się tym zająłem. Co to takiego? Najprościej można powiedzieć ugięcie czasoprzestrzeni, ale w samym środeczku jest osobliwość. Ta osobliwość jest bardzo ciekawa. Ta osobliwość jest otoczona taką powłoką, można powiedzieć drzwiami. Nie wiem naprawdę, jak to powiedzieć, ale przez to powłokę, która nie jest materialną powłoką, to jest taka granica w czasoprzestrzeni. Przez tą powłokę nic nie może przejść, czyli my nie możemy zobaczyć tej osobliwości, tego środeczka. Nie wiem,
co od środka. Się
tak, od środka. Już jak wpadniemy poza ten horyzont zdarzeń, to już nie wylecimy, już przepadło.
Czyli możemy tam zajrzeć, możemy tam wpaść, ale nie możemy wypaść.
Nie możemy wypaść, a zajrzeć też zbytnio nie możemy. Możemy zajrzeć tylko wzorami matematycznym. Nie możemy zobaczyć, dlatego że ze środka nic nie może uciec, nawet światło. W związku z tym klisza nie może się naświetlić.
Czyli jeśli już coś wpada w czarną dziurę, to już, ostatecznie.
Tak, łącznie ze światłem. Ostatecznie. Żeby zrobić zdjęcie, to prawda, kamerę bierzemy, aparat fotograficzny, robimy zdjęcie, ale to dlatego widzimy ten obiekt, bo on odbija od siebie światło, a czarną dziurę nie odbija żadnego światła od siebie. Po prostu czerni.
To skąd my wiemy, że one są?
Wzory matematyczne. Najpierw wzory matematyczne. W związku z tym trzeba poznać matematykę i trzeba poznać fizykę. Ale skąd my wiemy? O, właśnie ostatnio i w tym roku, ale i dwa lata wcześniej, były robione już zdjęcia. Zdjęcia czarnych dziur, ale patrzy się właśnie w kierunku czarnej dziury i w środeczku widzi się nic czarni, a właśnie widzi się na zewnątrz materię, która leci na tą czarną dziurę, opada na tą czarną dziurę i ona świeci. My ją widzimy.
Po co one są?
Dobre pytanie. Takie trochę filozoficzne. Ja myślę, że to jest ostateczny koniec gwiazdy, zwykłej gwiazdy. Może nie takiej gwiazdy jak nasze Słońce, bo jej koniec będzie inny, ale jeżeli to jest masywna gwiazda, taka na przykład, która jest 30 razy masywniejsza od naszego Słońca, to jej koniec to jest właśnie czarna dziura. I tych czarnych dziur, jak się okazuje, jest bardzo, bardzo dużo w samym kosmosie. One się zlewają i w centrum galaktyki zlewają się na przykład milion takich gwiazd się zlewa. Jak nasze Słońce, milion czarnych dziur się zlewa i w dobrze rozwiniętej każdej galaktyce jest taka super masywna, ciężka czarna dziura. I takie czarne dziury regulują trochę życie gwiazd. Pozwalają powstawać gwiazdom albo zabraniają powstawać gwiazdom. Patrzymy, jak to jest, bo my dosyć niedawno odkryliśmy jako astronomowie, ale widzimy, że takie coś jest i takie coś się dzieje.
Gdybyśmy mieli narysować czarne dziury w kosmosie, to pewnie byłaby to kartka pomalowana na ciemnogranatowy kolor. Byłyby jasne punkty gwiazd wciąż aktywnych i świecących. No i gdybyśmy w tę przestrzeń rzucili takie mocniejsze czarne kropki, to mogłyby to być tak. Portrety czarnych dziur?
Jak najbardziej. To byłby portrety czarnych dziur.
I gdzieniegdzie większe kropki.
Oczywiście.
To wtedy te kumulacje, które
Tak. Większe kropki, duże takie kropy i to byłby właśnie takie supermasywne czarne dziury. Jest dosyć jeszcze jedna ciekawa rzecz. Otóż wokół czarnej dziury i tej małej i tej dużej czarnej dziury jest taka świecąca obwódka. To nie jest materia, gaz, materia, z której ja jestem zbudowany, z której pani jest zbudowana, tylko to jest światło. Czyli ta obwódka jest zbudowana ze światła. I to też jest dosyć ciekawe właśnie, że każda taka, jak się zrobi zdjęcie czarnej dziury, to oprócz troszkę odleglejszej materii świecącej, Między tą materią opadającą a czarnodziurą jest właśnie taka obwódka i to światło.
Wiemy, skąd ono tam się bierze? W jaki sposób się tam pojawia?
To jest ugięcie czasoprzestrzeni. My to wiemy ze wzorów matematycznych. Czy my to widzimy? Tak, my to widzimy.
A ugięcie czasoprzestrzeni prościej?
Ja to tłumaczę takim obrazkiem, że wyobraźmy sobie naszą przestrzeń jako taką membranę gumową. Membrana gumowa, my jesteśmy takim super obserwatorem, patrzymy z góry na tą membranę. Super, świetnie. I ta membrana jest właśnie trójwymiarowa. To my tam żyjemy. I teraz, jeżeli położymy jakieś takie ciężkie ciało, ciężką kulkę na tą membranę, to ta membrana zrobi taki lejek.
Zapadnie się
dokładnie. I teraz my jesteśmy takimi mrówkami, takimi płaszczkami. I sobie idziemy po tej membranie, nie widzimy, nie czujemy, co jest nad, co jest po, tylko jesteśmy na tej membranie. I wpadamy w ten lejek. My nie widzimy tego lejka, ale czujemy, że coś się zmieniło. My mówimy, a to pewnie jakieś siły, siła grawitacji, jakaś siła dziwna, no pewnie grawitacji, coś z nami robi. A to właśnie jesteśmy w tym lejku. To jest właśnie ugięcie czasu przestrzeni. Tak możemy zobrazować sobie.
Luki w pamięci. Jak nam na przykład wypada z głowy to, że mamy odrobić pracę domową na jutro, moglibyśmy nazwać takimi czarnymi dziurami?
Ja również mam takie czarne dziury. Zapominam, może już nie odrabiać pracy domowe, ale jakieś inne rzeczy zapominam.
Czyli z jednej strony czarne dziury mogą być fascynujące do odkrywania same w sobie, ale jak potrzeba mogą być też wymówką.
Oczywiście, jak najbardziej.
Całkiem naukowym wytłumaczeniem naszych grzeszków powszednich.
Tak, dokładnie. Ale czarne dziury tak fizycznie są naprawdę bardzo interesujące. Te, które istnieją w kosmosie. Najbliższa czarna dziura, jest daleko od nas, jakieś ponad 1000 lat świetlnych, 1400 lat świetlnych, więc można się nie obawić tego.
Nie ma ryzyka, że w nią wpadniemy.
Nie ma najmniejszego ryzyka. Gdyby tak naprawdę zamiast naszego Słońca umieścić czarną dziurę o masie, dokładnie takiej samej, jaka jest masa Słońca, nic by się z nami nie stało, tylko niestety nie mielibyśmy tego pięknego ogrzewania.
Widoku,
dokładnie.
No, ale też życia, ciemno. To daleko idące konsekwencje by były.
Dokładnie, zamrozilibyśmy się i nic z tego nie byłoby.
I jak pan myśli, skąd się biorą w nas takie fascynacje kosmosem?
Ja myślę, że to jest w naszej naturze, homo sapiens, w naturze człowieka, bo gdyby nie ta ciekawość, to ja tak mówię sobie, że gdyby nie ciekawość, to byśmy nie zeszli z drzewa i gdyby nie ciekawość, nie poszlibyśmy tam dalej, gdzieś tam dalej do innego kraju i nie zobaczyli, co tam jest. I byśmy się nie rozeszli tak po całej Ziemi, a później nie zaczęli zdobywać kosmosu.
Także ciekawość innego.
Ciekawość innego, tak. Ciekawość innego.
Czarne dziury, gdybyśmy chcieli znaleźć w internecie, wystarczy wpisać czarne dziury?
Tak, jak najbardziej. Wpisujemy w wyszukiwarkę czarna dziura, czarne dziury.
Możemy im się przyjrzeć z bliska.
Tak, możemy. Różnym obrazkom, ale i dwa zdjęcia są zrobione, więc też możemy zobaczyć. To są zdjęcia radiowe, czyli takie fale, jak radio odbiera. To są właśnie zdjęcia takie radiowe. Ale
jest
ale
to
są.
Już jakaś próba, próba zmaterializowania naszej wyobraźni
tak,
na ten
tak,
temat.
Tak, dokładnie. To myślę, że o to też chodziło, żeby jednak udowodnić powątpiewającym ludziom, że proszę bardzo, czarne dziury istnieją, a tutaj jest zdjęcie czarnej dziury. Takie zjawisko jest i ma się dobrze i wielu ludzi tym się zajmuje, ja też się tym zajmuję. I to mnie właśnie ciekawi, taka ciekawość, co tam jest.
O czarnych dziurach opowiadał profesor Uniwersytetu w Białymstoku Marek Nikołajuk. Ja już wyklikałam i przyjrzałam się tym niezwykłym zjawiskom, jakim jest właśnie czarna dziura, jakimi są czarne dziury. Mało tego, jak dość skutecznie poszperacie w sieci, to uda wam się nawet je usłyszeć. Dźwięk fal, które odbiły się od czarnych dziur, przypomina trochę taki huczący wiatr. Wpadamy do książki. Czas na nasz cykl do słuchania, do czytania. Nie ja i ja, Antoniny Kasprzak. Pamiętacie, nasza bohaterka Irenka często jest sama, ale już nie jest samotna, bo poznała Nieję.
Kiedy mama wychodziła, biegłam na górę i stukałam w maszynę. Nieja zjawiała się od razu. Oczywiście ciągnęło ją zawsze do kuchni. Robiłyśmy sobie przedziwne rzeczy do jedzenia. Kwaszone ogórki z dżemem popijałyśmy sokiem grejpfrutowym, który nalewałyśmy razem z wodą gazowaną do wielkich kufli. Uważałyśmy, że to bardzo eleganckie połączenie. Poza tym okazało się, że Nieja uwielbia grać na pianinie. Zupełnie odwrotnie niż ja. Babcia Halinka była nauczycielką muzyki i uczyła mnie grać na fortepianie. Ale odkąd zachorowała, nikt nie dawał mi lekcji. Tylko babcia przy każdej rozmowie telefonicznej z sanatorium pytała, czy dzisiaj ćwiczyłam na fortepianie i kiedy mówiłam, że nie, lamentowała, że wszystko zapomnę. Potem prosiła mamę do telefonu i chyba zwykle się o to kłóciły, a mnie już całkiem się odechciewało tego fortepianu. Natomiast nie ja powiedziała mi kiedyś. Wiesz, że jest taki utwór 4:33 i składa się z samych pauz? Jak to? No tak, po prostu siedzi się przy fortepianie i nic się nie gra. Bardzo znany utwór. Czasami grają go całe orkiestry. I odtąd zawsze mówiłam babci, że dzisiaj ćwiczyłam. Tylko nie wspominałam, który utwór. Natomiast nie ja grała wspaniale, chociaż była taka malutka, że musiała siadać na kilku encyklopediach. Dziwne było to, że Nieja nie chciała wychodzić do ogrodu. Mówiła, że to absolutnie niemożliwe i obrażała się, kiedy jej to proponowałam. Dlatego bawiłyśmy się w domu, a z czasem przestałam ją namawiać do wyjścia. Próbowałyśmy grać na strychu w piłkę, ale zwykle po prostu bawiłyśmy się i bawiły we wszystko i wszystkim. Na przykład wałkami do włosów babci, takimi niebieskimi z pomarańczową plastikową siateczką. Bawiłyśmy się, że niebieskie wałki uciekają, a siateczki je łapią. Akurat wtedy nie zdążyłam posprzątać. Mama znalazła te porozrzucane wałki na schodach. Myślałam, że się będzie gniewała, ale westchnęła tylko. A pewnie się bardzo nudzisz, kiedy jesteś tak długo sama w domu. Może zaprosisz kiedyś jakąś koleżankę? Wcale nie wiedziałam, czy ktoś chciałby do mnie przyjść. Ostatnio z dziewczynami w szkole było gorzej. Zośka na przerwie zapytała, czy oglądałam finał Małych Gigantów. Kiedy powiedziałam, że nie, parsknęła śmiechem. A Amelka na to z taką udawaną troską. Wiesz, że to brzydko śmiać się z biednych ludzi. Najpierw nie byłam pewna, czy naprawdę tak o mnie powiedziała. Mówiła w końcu szeptem. Może mi się tylko wydawało. Może one się śmiały z czegoś innego. Ale nie, śmiały się ze mnie. Potem Amelia dorzuciła jeszcze. Biedna, nawet na telewizor jej nie stać. Mama mówi, że to eurosierota. Co to znaczy? Spytała Nadia. Że jej tata sobie pojechał, a ona musi mieszkać w tej starej chacie babuni. Zachichotała Amelka. Śmiały się wszystkie trzy. Zosia Masłoń też, bo teraz była w ich grupce. A tu mama mówi, zaproś koleżankę. No, może kiedyś, wykręciłam się. Mamie byłoby strasznie przykro, gdyby wiedziała, że one mi tak dokuczają. I wcale się nie nudzę, dodałam z uśmiechem, żeby ją pocieszyć. Zresztą to była szczera prawda. Wcale się nie nudziłam. Kiedyś bardzo chciałam mieć rodzeństwo, ale teraz z Nieją czułam się tak, jakbym miała dziwną, młodszą, bardzo przemądrzałą siostrę. Często bawiłyśmy się w podróże po morzu. Moje łóżko było statkiem. Ściągałyśmy niebieską narzutę, rzucałyśmy ją na podłogę i to było wzburzone morze. Czasem któraś z nas do niego wpadała. Któregoś dnia przekraczałyśmy równik. Nieja wpadła na pomysł, że będziemy doświadczonymi wilkami morskimi, a moje lalki będą pierwszy raz płynąć na drugą półkulę. Pewnie wiecie, że takim niedoświadczonym marynarzom urządza się chrzest morski. My urządziłyśmy lalkom szczególnie okrutny chrzest i przy okazji pomazałyśmy je we wzorki flamastrami. Ale potem to się nie chciało zmyć, szczególnie zielony mazak, bo to był taki do tablic. Przykro mi było okropnie, bo moje laleczki wyglądały paskudnie. Nieja zamruczała pod nosem, że nie powinna, że pewnie pożałuje i nagle przez chwilę jakby zamigotała i wyobraźcie sobie, laleczki były zupełnie czyste. Jakieś czary. Jak ty to zrobiłaś? Spytałam zdumiona. A, nie zrozumiesz tego, wykręcała się Nieja. Skąd wiesz, że nie zrozumiem? Nie jestem taka głupia, obraziłam się. Chociaż spróbuj mi wytłumaczyć. Och, tak jakbym cofnęła się chwilę w czasie i nie pomalowałyśmy tych lalek zielonym kolorem, a potem tu wróciłam.
To ty możesz podróżować w czasie? Zrobiłam wielkie oczy.
Mogę, ale nie powinnam nic u was zmieniać. Słyszałaś kiedyś o efekcie motyla?
Nie.
Chodzi o to, że nawet najmniejsza zmiana może mieć poważne skutki. Jeśli motyl machnie skrzydłami o jeden raz za dużo, może to spowodować huragan. Wy jesteście okropnie delikatni w tym trójwymiarze i łatwo wam wszystko popsuć. Nie wolno mi nic zmieniać. To może być katastrofalne skutki. No ale jeśli zmienimy tylko jeden flamaster, którym malowałyśmy lalki przed chwileczką, to może nic się nie wydarzy.
Nieju, zapytałam z nadzieją. A czy ty mogłabyś mnie na przykład przenieść w czasie, żebym zobaczyła, jak się będzie żyło za 100 lat?
Mogłabym, gdyby mi było wolno, a nie wolno. Gdybym to zrobiła, pewnie już bym nie mogła się tu zjawiać, powiedziała z żalem. Nie byłam pewna, czy chodzi jej o moje towarzystwo, czy raczej o śliwki w occie, które właśnie połykała.
A może w dawne czasy? Do pierwotnych ludzi, błagam, do mamutów!
Nie, ja pokręciła głową. Zapomnij o tym, powiedziała bardzo stanowczo. Jesteś trójwymiarową istotą i nie będziesz przekraczać wymiarów. Ale ona czasami trochę przekraczała.
Zazdrościła mi strasznie. Na przykład brała książkę, przez chwilę tylko migotała, chyba wtedy przesuwała się do przyszłości na czas czytania książki, a potem zaraz wracała. I już wszystko wiedziała.
Mogłabym długo opowiadać o naszych domowych zabawach z nieją, ale przecież już wspomniałam, że w moim życiu pojawił się jeszcze ktoś i chciałabym wam o nim opowiedzieć.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach dziś i za chwilę podróże po kulturze w Polskim Radiu Białystok.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.